wyszliśmy trochę odmienieni. Nabyliśmy na pewno nowych kompetencji cyfrowych i też zrozumieliśmy nowe wyzwania, jakie przed nami stoją, jako właśnie przed taką placówką, która zbiera historie mówione, której ludzie powierzają ważne dla nich ze względów nawet sentymentalnych obiekty, historie, rzeczy, przedmioty związane z bliskimi osobami, często takimi, których już nie ma, które wyjechały. Więc ta trwałość tego i konieczność utrwalania nabrała dla nas dużo większego znaczenia. I zrozumieliśmy też przez tę właśnie niepewność, że to wcale nie musi tak być, że takie miejsca przetrwają. Więc tym bardziej zależy nam, żeby właśnie te 3 lata potraktować jako szansę, żeby wszystko to, co mamy, zdigitalizować, żeby to udostępnić. Mamy część środków zarezerwowane na właśnie takie działania związane z dostępnością i zwiększaniem dostępności, czy dla osób z niepełnosprawnościami, ale też dla osób nieposługujących się językiem polskim. Bo nagle okazało się, że nam się poszerzyła publiczność o zupełnie pozapolskie spektrum. Więc przez te 3 lata na pewno chcemy nasze zasoby udostępnić. Chcemy porozmawiać z tymi ludźmi, z którymi jeszcze nie zdążyliśmy porozmawiać. Zwłaszcza, że naszym takim pierwszym pomysłem na funkcjonowanie muzeum było to, żeby zbierać historie mówione z ludźmi, którzy pamiętają, którzy byli twórcami tych pierwszych modelowych osiedli, architektami, inżynierami, planistami, budowlańcami, ale też społecznikami, którzy wierzyli w jakiś etos odbudowy Polski i realizowali go właśnie na poziomie tych mikrospołeczności osiedlowych. I też jak pokazała rzeczywistość pandemiczna, niektórych osób wśród naszych umówionych na kiedyś rozmówców, no niestety już nie ma z nami i nie zdążymy z nimi porozmawiać, więc tym bardziej chcieliśmy to w sposób taki bardziej uporządkowany właśnie zarchiwizować i próbować ten mechanizm właśnie społecznego, oddolnego, partycypacyjnego muzeum przenieść do sieci, do działań w internecie. I sami się musimy dużo nauczyć w związku z tym, ale też chcemy zostać z tymi naszymi społecznościami, zwłaszcza senioralnymi, żeby im w tym pomagać, żeby oni też się mogli stać takimi liderami, liderkami tych lokalnych archiwów społecznych i tych pamięci. No i kolejny krok to jest to, żeby użyć trochę tego, co już wypracowaliśmy i tego, co jeszcze nazbieramy w tym naszym repozytorium cyfrowo-wizualno-różnym. To, że odkryliśmy potencjał edukacyjny tych treści, tych materiałów i też zmierzyliśmy się z faktem, jak bardzo edukacja taka architektoniczna, przestrzenna w Polsce kuleje, jak bardzo podstawa programowa pomija tę sferę kultury, a jednocześnie w moim przekonaniu ta sfera tej edukacji przestrzennej i tej przestrzeni, w której wyrastamy, w której wychowujemy się, w której funkcjonujemy, jest dla mnie bezpośrednim, po części zakodowanym zapisem tego, w jakim systemie w ogóle funkcjonujemy. To znaczy to odzwierciedla, czy też deszyfruje, demaskuje pewien rodzaj umów społecznych, na które jako społeczeństwo się świadomie bądź mniej świadomie zgadzamy. Więc odczytywanie zależności tych przestrzeni jest dla nas czymś szalenie fascynującym i też tego nas nauczyła ta przygoda w muzeum. Przez te 3 lata zbierając materiały z różnych osiedli, przyglądaliśmy się im i to jest właśnie to, co zobaczyliśmy. I to jest jakby nasza nowa fascynacja w naszym, no nie można powiedzieć starym, bo 3-letnim, a więc już nie takim nowym muzeum, którą odnaleźliśmy i z którą też byśmy chcieli oswajać bardzo różnych ludzi, bo pracujemy i z przedszkolakami, z którymi jest trochę trudniej zdalnie coś robić, ale z podstawówkami nam szło już świetnie. Chcemy kontynuować pracę ze studentami różnych uczelni. No i trzeci kierunek właśnie naszych działań, na który mamy też jakieś środki przyznane, tym razem z programu Erasmus, to są nasi partnerzy zagraniczni i z tego kontekstu takiego środkowoeuropejskiego, ale też szerzej z Austrii, ze Sztokholmu, bo nagle okazało się, że w tym COVID-zie zmieniła nam się publiczność. Z ludźmi z różnych szerokości geograficznych mamy dużo więcej wspólnych tematów, bo jak się przyglądamy źródłom naszych frustracji przestrzennych, to one czasami są systemowe, czasami polityczne, czasami wynikają po prostu z jakiejś podobnej mentalności, uwarunkowań kulturowych. I to też jest fascynujące, zwłaszcza, że to daje szansę na namiastkę odbywania podróży takich całkiem pogłębionych, w sytuacji, kiedy to podróżowanie między granicami staje pod znakiem zapytania. Po prostu chciałabym, żeby muzeum też się stało takim wehikułem czasu również w przyszłość. I wydaje mi się, że to, co jest najciekawsze w procesach miejskich, to to, że one muszą być negocjowalne stale w jakiejś zbiorowości. Ich nie można sobie wyobrażać indywidualnie. Ten wehikuł czasu też jest taką kolejką, w którą się muszą zmieścić jakieś większe grupy i ze sobą sobie różne rzeczy wyobrażać, uwspólniać, rozróżniać i negocjować. I będziemy bardzo szczęśliwi, mogąc stwarzać i prowadzić takie sytuacje.